Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Miło mi Państwa powitać na kolejnym wykładzie w ramach Akademii Rodziny. Dzisiaj, jak na zamoczonym obrazku, tchórzostwo przewrócone między odwagą sprzeciwu, a ryzykiem odrzucenia. I ten temat przybliży nam tutaj obecnym pani Violetta Leszycka, terapeuta.
Dzień dobry, serdecznie witam. Szczerze mówiąc, długo się zastanawiałam. Ojciec mówi, że mu głośniej mówiła. Długo się zastanawiałam, o czym Państwu powiedzieć i w czym zawrzeć, czym jest tchórzostwo, a czym odwaga. I tak na pierwszy rzut oka przychodziły mi do głowy, żeby opowiedzieć o wielkich czynach bohaterskich, ale stwierdziłam, że nikt z nas, myślę, że do takiej odwagi może niekoniecznie jest gotowy. A nawet jeżeli to, wbrew pozorom, wydaje mi się, że ona jest łatwiejsza niż taka odwaga dnia codziennego. Wbrew pozorom. Angielskie słowo courage oznacza odwagę, pochodzi od łacińskiego słowa cor, co oczywiście oznacza serce. I rdzeń tego słowa znaczy samo to słowo oznacza życie sercem. Odwaga jest życiem sercem. Niewielka jest różnica pomiędzy tchórzostwem a odwagą tak naprawdę, dlatego że tchórzostwo łączy się z nieustannym odczuwaniem strachu, odwaga zresztą też, z tym, że w tchórzostwie istnieje jakby takie przyklejenie się do tego lęku, do tego strachu, od którego nie można się wyzwolić. W tchórzostwie lęk jest nieustannie obecny. W odwadze natomiast lęk istnieje, ale jest w nas też ogromne pragnienie zrobienia czegoś więcej, wyjścia poza ten lęk. I to serce jakby podpowiada pewne ryzyko. To serce mówi nam, że łatwiej byłoby nam przełamywać pewne stereotypy, pewne trudności, jeżeli byśmy się zmobilizowali. Natomiast zresztą serce dodaje pewnych takich emocji umożliwiających jakby parcie do przodu, realizowanie celów. Natomiast głowa podpowiada zupełnie co innego. I o ile w tchórzostwie głowa jakby jest na pierwszym miejscu i pokazuje nam mnóstwo różnych trudności związanych z podjęciem ryzyka przeciwstawienia się, bo odwaga jest to przeciwstawianie się pewnej stagnacji, pewnym zastałym sytuacjom, jakby takie pragnienie wyjścia poza to, co jest na tu i teraz. Głowa mówi, że nie, że to jest niebezpieczne, dlatego że stracimy jakąś pozycję, stracimy poczucie bezpieczeństwa, stracimy wygodę, stracimy spokój i głowa zmusza nas do takiego tkwienia w jednym miejscu. Czyli głowa tak naprawdę zmusza nas w pewnym sensie do tchórzostwa. Zaczynamy kalkulować, czy to, żeby wyjść poza pewien jakiś obręb stereotypu czy zastałej sytuacji ma sens czy nie. Jak już wcześniej powiedziałam, przyszło mi do głowy, że żeby mówić o pewnych takich bohaterskich czynach, bo odwaga w zasadzie kojarzy nam się z ludźmi, którzy wszczynają rewolucję, którzy przeciwstawiają się pewnym stereotypom głośno, wyraźnie, którzy w zakładach pracy mówią, że nie wykonają jakiegoś zadania, jakiejś odmówią zrobienia czegoś, bo to nie zgadza się z ich wartościami, ale myślę, że nie o takie bohaterstwo chodzi i nie o taką odwagę chodzi. Dlatego, że w takiej zwykłej codzienności żyjemy bardzo zaplątani w różne układy, w różne konflikty, z których niekoniecznie potrafimy wyjść. I nie dlatego, że wyjścia nie ma, tylko dlatego, że się obawiamy. Każdy z nas żyje w jakiejś grupie społecznej i bardzo nam zależy na dobrych relacjach w tej grupie. Każda grupa społeczna, czy to rodzina, czy to współpracownicy w zakładzie pracy, czy to grono przyjaciół, każda z tych grup ma pewne normy i pewne wartości. W takich grupach pojawia się i zło, i dobro, i kłamstwo, i prawda. Chcemy dobrze żyć w dobrych relacjach w grupie społecznej z każdymi w tej grupie, ale czasami dzieje się tak, że w danym środowisku, w danej grupie pojawia się jakiś zgrzyt. Mamy poczucie, że to, co robi grupa, nie jest zgodne z naszym sumieniem. Chcielibyśmy zareagować i zastanawiamy się, co zrobić. Czasami jest to małżeństwo, kiedy małżonek, mam na przykład taką pacjentkę, która jest zdradzana regularnie od 8 lat przez swojego męża, musi podjąć jakąś decyzję. Zastanawia się, czy radykalne ruchy, jak na przykład separacja bądź rozwód, będą czymś dobrym. Głowa jej mówi, że nie do końca, dlatego że być może straci stabilizację, być może nie będzie miała pieniędzy, być może mąż tak umili jej życie, że nie będzie mogła się pozbierać. Być może mąż będzie walczył o dziecko i ją tego dziecka pozbawi. Ale nie można żyć w takim konflikcie ze sobą i z grupą, w której żyjemy. Musimy wykonać jakiś ruch. Ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli ktoś kocha prawdę, musi się godzić na pustkę. Sprzeciwienie się grupie, sprzeciwienie się drugiej osobie wymaga ogromnej odwagi, ale też takiej gotowości na pustkę, na pewną samotność, na pewną izolację. Grupa, do której należymy, grupa, wspólnota, rodzina, bardzo dba o to, żeby dana prawda nie ujrzała światła dziennego. Dlatego, że to mogłoby zaburzyć funkcjonowanie tej grupy, funkcjonowanie na przykład małżeństwa. Zakładamy, że grupa nie chce się zmienić, rodzina nie chce się zmienić, małżonek nie chce się zmienić. W związku z tym grupa zaczyna stosować pewne techniki uniemożliwiające przebicie się tej prawdy na zewnątrz. I dokonuje czegoś takiego, co jest nazywane pewnym takim morderstwem moralnym. Ono polega na tym, żeby w grupie nie powstało poczucie winy związane z tym, że ktoś uważa, że dzieje się jakieś zło w niej, dochodzi do czegoś takiego, że dokonuje się egzekucji danego człowieka. W cudzysłowie. Polega ono na tym, że próbuje się przekonać innych, że ta osoba jest niepoczytalna. Na pewno Państwo znacie takie sytuacje ze swojego życia, kiedy do kogoś bliskiego, ważnego mówicie: słuchaj, ale ty kłamiesz w tej i w tej sprawie. Wiem, że mnie zdradzasz. Ta druga osoba, która nie chce zmiany, nie chce, żeby prawda wyszła na jaw, mówi: sorry, powinnaś się leczyć. Co ty opowiadasz? Że to jest nieprawda. To jest jeden z elementów takiej egzekucji moralnej. Chodzi o to, żeby to, co mówi dana osoba, sprowadzić do parteru, żeby to nie było wiarygodne. Można też mówić, że ta osoba, która chce mówić o prawdzie, jest głupia. Można przytoczyć parę różnych innych przykładów, w których się ktoś wygłupił, jako argument na to, że to, co mówi, jest głupie, jest nieprawdziwe. Oczywiście to wszystko dzieje się nie za bardzo wprost. Jest to w pewnym sensie zakamuflowane, przykryte na przykład jakimś humanizmem, a często też przykryte pewną religijnością. Osoba, która chce wyjawić prawdę, która chce powiedzieć o złu, które się dzieje, traktowana jest jako hipokrytka. To po prostu pozwala zbudować takie poczucie własnej wartości osoby, która się broni przed prawdą, bądź poczucie wartości danej grupy, która nie chce do pewnych błędów się przyznać. Inną taką formą wyrzucania na margines osoby, która chce powiedzieć o prawdzie, która próbuje być odważna, która próbuje walczyć z tchórzostwem, jest banalizacja. Czyli banalizuje się to, co ona chce powiedzieć. Banalizuje się jej postawę, mówiąc, że my byśmy też o tym powiedzieli, ale ten ruch jest za wczesny, że w zasadzie to lepiej poczekać, bo teraz nie da się nic zrobić, że to, co chcesz zrobić, to jakieś wybujałe ambicje, że masz na pewno jakieś ukryte pobudki, że nie chodzi ci na pewno o dobro moje czy nasze wspólne. Czasami tak stosuje się te dwie formy takiej egzekucji moralnej jednocześnie, po to, żeby daną osobę sprowokować do wycofania się. Dlatego odwaga jest czymś takim trudnym na co dzień. Osoby, które mają potrzebę mówienia prawdy, mają potrzebę odważnego występowania przeciwko pewnym zastałym rzeczom, sytuacjom, są często spychane na margines. Często muszą borykać się z czymś takim jak odrzucenie. Mogą wybrać oczywiście pomiędzy pewnym spokojem, pewną jakąś wygodą, jakimś dobrobytem, a przed taką pustką, przed pewną marginalizacją. Ale niestety muszą się wtedy zgodzić też na pewien taki dysonans w nich samych. Czyli bohaterami takiej zwykłej, codziennej szarości jesteśmy my, czyli osoby, które żona, która nie zgadza się na takie małżeństwo, w którym mąż ją zdradza. Córka, która nie zgadza się na to, żeby być uwiązana u matki, z matką, żyjąca w symbiozie, która mówi, że chce samodzielnie żyć. Kobieta, która zajmując się swoją schorowaną mamą już kolejny rok, która postanawia, że nie sama będzie się zajmowała, ale poprosi o pomoc pielęgniarkę. To są takie sytuacje, które wymagają ogromnej odwagi, chociażby po to, żeby przeciwstawić się, żeby się sprzeciwić pewnym stereotypom, pewnym takim wizjom, które na nas mają inni. Inni mają wizję naszego życia, żeby przeciwstawić się tym wizjom. Z odwagą wiąże się też nieustannie taki element odrzucenia. Jeżeli będziemy musieli albo chcieli mówić prawdę, jeżeli będziemy chcieli przełamywać pewne stereotypy, jeżeli będziemy chcieli żyć prawdziwym życiem, a nie tkwić w takim zatęchłym stawie, musimy być gotowi właśnie na tą pustkę i na odrzucenie. Prawda jest taka, że nie każdy, kto staje w prawdzie, jest odrzucony. Dlatego, że nie każdy jest wrażliwy na odrzucenie. Zrobiono badania, które potwierdziły, że są pewne osobowości, które mają taką kruchą konstrukcję, że każda krytyka, każdy element skierowany przeciwko nim może wywołać poczucie odrzucenia. I niekoniecznie to musi być taki czas, kiedy one ewidentnie stają w obronie kogoś bądź czegoś. Przyczynami takiej szczególnej wrażliwości danej osoby, wrażliwości na odrzucenie, przyczyn jest wiele. Jedną z nich to są rodzice stosujący przemoc fizyczną i emocjonalną. To są rodzice, którzy przede wszystkim we wczesnym dzieciństwie dziecka nie przytulają, nie zajmują się nim, nie dają mu głasków, nie pieszczą, nie zapewniają o swojej miłości, nie reagują adekwatnie na potrzeby dziecka. Oraz tacy rodzice, którzy w jakiś sposób znęcali się fizycznie. Czy dziecko było bite, czy zamykane, czy zastraszane. Takie osoby mają trudności w przywiązaniu się do innych ludzi. Mają trudności w nawiązaniu bezpiecznych relacji z innymi. Rodzice zaniedbujący to są tacy rodzice, którzy niekoniecznie stosują jakąś przemoc, ale na przykład nie zauważają dziecka, nie zauważają jego potrzeb, nie realizują tych potrzeb albo realizują je wybiórczo. Jest czas, kiedy dziecko jest jakby bliżej rodziców i wtedy potrzeby są mocno realizowane, albo jest taki czas, kiedy dziecko praktycznie nie istnieje, gdzieś tam się po mieszkaniu błąka. Rodzice krytyczni to rodzice, którzy nieustannie dziecko krytykują. I nie ma znaczenia, czy dziecko zrobiło coś dobrego, czy coś złego. Nieustannie słyszy krytyki. Jesteś głupi, co ty wyrabiasz, a co ty nie myślisz, masz pół mózgu. Takie dziecko traci poczucie własnej wartości. Dorastanie w nędzy. Bieda w domu nie sprzyja tworzeniu więzi z dziećmi, dlatego że rodzice są tak zafrasowani sprawami bytowymi, ekonomicznymi, że nie zwracają na to, co się dzieje między nimi a dzieciakami. Dzieci po prostu chodzą samopas, same muszą się wychowywać. I jeden z takich też istotnych elementów, odrzucenie przez rówieśników. Jeżeli z jakiegoś powodu taki kilkulatek w przedszkolu bądź w pierwszych klasach szkoły podstawowej zostanie odrzucony, jest duże prawdopodobieństwo, że stanie się wrażliwy na krytykę i na odrzucenie w starszym wieku. Natomiast porzucenie nastolatka bądź starszego trochę młodzieńca przez narzeczoną niekoniecznie może rodzić wrażliwość na odrzucenie. Może spowodować tylko, że dana osoba będzie bardziej ostrożna i bardziej dobierała sobie partnerów. I kobiety, i mężczyźni równie są poddatni na wrażliwość odrzucenia. Z tym, że kobiety stają się wrogie i odmawiają współpracy, jeżeli pojawi się u nich ta wrażliwość. Natomiast mężczyźni wtedy częściej wyrażają swoją zazdrość. Są bardziej zaborczy, nie pozwalają, ograniczają kontakty swoim kobietom czy przyjaciołom. Osoba odrzucona, osoba, która wrażliwa jest na odrzucenie, bądź osoba, która była odrzucona, ma pewne objawy tego odrzucenia. Początkowo jest to lęk, niepokój i gniew, oczekiwanie na reakcję odrzucenia. Organizm ma taką fizjologiczną zdolność, która powoduje, że ciało człowieka tak się spina w trudnej sytuacji po to, żeby umożliwić naprawienie relacji z drugą osobą. Ale osoba, która jest wrażliwa, ona to odczuwa jako totalny ból i jeszcze bardziej jest spięta i niespokojna i nie dochodzi wtedy do naprawienia tej relacji, wręcz przeciwnie, odczytywane to jest jako wrogie nastawienie drugiej osoby do mnie. Gotowość do nadinterpretacji. Osoby, które próbowały stawać w prawdzie, ale z różnych powodów się wycofały, mają taką, to czasami mówimy o takiej trochę gotowości urojeniowej. Inaczej spostrzegają sytuację, nadinterpretują ją. Jeżeli ktoś na mnie spojrzał, to na pewno spojrzał wrogo. Widziałam miny krzywe do mnie, w związku z tym ma o coś do mnie pretensje. Oczywiście to jest moja interpretacja, bo druga osoba zupełnie miała inną intencję. Osoba wrażliwa jest w nieustannej panice i napięciu. To jest tak silne, że czasami po takich osobach widać takie zewnętrzne rozedrganie. Jest też tendencja do samospełniających się przepowiedni. Wyzwala się taki mechanizm. Państwo pewnie wiecie, co to jest. Wiemy już wcześniej, że jeżeli wróciłam do domu i nie usiadłam, to na pewno coś się zadzieje. Tylko czekamy na to, żeby coś się zadziało. Jeżeli pojawi się jakaś tragedia na drugim końcu świata, to my przypisujemy, że tej właśnie sytuacji, że my o tym wiedzieliśmy, że tak będzie. Osoby takie też mają niską samoocenę. Uważają się, że nie są w stanie czegoś dobrze zrobić, że są niewarte zauważenia, akceptacji. Często też pojawiają się depresje atypowe. Depresja atypowa to jest trochę coś innego niż depresja duża. Jakby objawy są trochę odwrócone, dlatego że taka osoba w depresji atypowej może sprawiać wrażenie, że funkcjonuje normalnie, potrafi się cieszyć z różnych takich radosnych zdarzeń w jej życiu, natomiast jest mało odporna na krytykę. Krytyka drugiej osoby sprawia jej dotkliwy ból. Swój nastrój uzależnia od tego, co w danej chwili się dzieje. Ruminacje. Ruminacje to są takie obsesyjne myśli, które się pojawiają w naszej głowie i nie możemy poza nie wyjść. One dotyczą różnych sfer, chociażby tego, że na pewno ktoś jest przeciwko mnie, na pewno o mnie źle mówi, rozpowiedział różne plotki albo sekret. Ta obsesyjność w głowie po prostu cały czas kołuje. Osoby wrażliwe na odrzucenie mają trudności w adaptacji. Trudno się adaptują do nowych warunków. Wolą sytuacje stare, stare miejsca, starych znajomych, dlatego że wtedy czują się bezpieczniej. Są bardzo podejrzliwe i zamknięte w sobie. Zresztą to się też wiąże z tymi obłędnymi myślami, które tak kołaczą po głowie. Oczywiście czują nieustanny brak poczucia bezpieczeństwa. Żeby nauczyć się, po pierwsze, żyć trochę samemu, czyli mieć taką gotowość do mówienia prawdy i godzić się jednocześnie na tą pustkę, mieć odwagę i być trochę na zewnątrz, albo mieć siłę na to, żeby przyjąć to odrzucenie, trzeba budować poczucie własnej wartości. To jest taki trochę śmieszny rysunek, ale na pomysł przedstawienia poczucia własnej wartości w formie słonecznika zasadzonego w doniczce wpadł pewien psycholog społeczny Roger Sparks i on to widzi tak, że kwiat słonecznika jest poczuciem własnej wartości. Żeby mógł tak rozkwitnąć, być taki piękny i słoneczny, muszą zostać spełnione pewne warunki. Kwiat musi być zasadzony w doniczce. Doniczka ta jest wsparciem. Ziemia jest przekonaniem. Przekonania to są to, co ja o sobie sądzę, o swoich umiejętnościach, o swoich zdolnościach, o swoim talencie. Tego słonecznika w tej doniczce trzeba podlewać. Ta konewka to są umiejętności. Wiem, że jestem coś wart, znam swoją wartość, swojego talentu, swoich umiejętności i mam takie i takie umiejętności. I tym podlewam swój słonecznik. On wyjaśnia jeszcze tak, tą podstawą jest pewne zabezpieczenie. My rośniemy w pewnej doniczce, która jest rodziną. Jeżeli rośniemy w środowisku bezpiecznym, które mówi, że jesteśmy wyjątkowi, że jesteśmy ważni, że jest w nas olbrzymi potencjał, że kochają nas, to wtedy możemy się mocno zakorzenić. Później pojawia się taki element jak tożsamość. Kiedy mówią nam, że nasze istnienie jest ważne dla najbliższych, dla rodziny, dla klasy, dla środowiska, dla świata, że mamy, stanowimy pewną wartość, że jesteśmy nie tylko ważni, ale też i potrzebni. To jest właśnie ta ziemia, która nas dożywia. I poczucie możności. Poczucie możności to jest coś, co też kształtuje się w rodzinie. To jest nieustanne zachęcanie dziecka do tego, żeby się kształciło, do tego, żeby się rozwijało, do tego, żeby miało pomysły, żeby było kreatywne, żeby ciągle czegoś pragnęło i poczucie celu. To jest istotne o tyle, że ktoś, kto nie ma celu, tak na dobrą sprawę nie wie, dokąd zdąża. Poczucie celu to jest ta wizja, którą mamy nieustannie przed sobą. Ten cel może być jeden, do którego dążymy przez całe życie, dodając takie mini cele. Ten cel może być nieustannie weryfikowany. Ten cel może się od nas czasami oddalać. Czasami musimy się od niego jakoś zdystansować, czasami musimy pójść trochę w inną stronę po to, żeby móc znowu wrócić na tą drogę celu, ale on musi być pielęgnowany. Jeżeli zostaną spełnione te wszystkie warunki, można powiedzieć, że takie dziecko wyrośnie na osobę, która ma poczucie własnej wartości. Na szczęście poczucie własnej wartości nie jest genetyczne i może być kształtowane w każdym okresie życia. Myślę, że jeżeli trochę mało dostaliśmy od swoich rodziców a propos poczucia własnej wartości, to wcale nie znaczy, że dzisiaj uświadamiając sobie, że mamy jakieś braki, nie możemy tego zmienić. Możemy. Wprawdzie wymaga to trochę większego wysiłku i zaangażowania bardziej siebie do wartościowywania się niż pewnej zewnętrzności, ale jest to też możliwe. Jest jeszcze inna taka teoria, która pozwala, trochę śmieszna, bo taka bajkowa, która pozwala na budowanie swojej wartości po to, żeby w życiu wygrywać, żeby nie bać się mówienia prawdy, żeby nie bać się stawania po właściwej stronie, żeby nie bać się pustki, żeby nie bać się odrzucenia, nie bać własnego zdania. To jest taka teoria księżniczki i żaby. Wszyscy znają taką bajkę o księciu zaklętym żabę, czekającym, aż jakaś go pocałuje i wybawi od tego czaru. Ta teoria mówi o osobach wygrywających i przegrywających. Cechy książąt to są cechy osoby, która ma poczucie własnej wartości, czyli jest pewna siebie, stawia sobie jasne cele i je realizuje, cieszy się życiem, ceni przyjaźń i wierność, czerpie radość z dawania i z tego, co przyniesie los, postrzega świat takim, jaki jest. To są osoby, które potrafią być wprost, które są bardzo otwarte, które są życzliwe, które nie grają w żadne gry, tylko potrafią powiedzieć nie, jeżeli tego sytuacja wymaga, albo tak. Nie cofają się w przeszłość, nie rozpamiętują tego, co się zadziało x lat temu i jaki to mogłoby mieć wpływ na mnie dzisiaj. Nie wybiegają też za bardzo w przyszłość i nie snują fantazji, które mogłyby je jakoś izolować od środowiska. Jeżeli znajdą się w sytuacji konfliktowej, są otwarte, żeby ten konflikt rozwiązać. To są osoby, które kochają życie, które kochają ludzi. Z żabami jest trochę inaczej. Są dosyć bierne. Mają takie wąskie spostrzeganie rzeczywistości. Są nieufne, nie umieją dawać i krytycznie nastawione do siebie. Są to osoby, które wiecznie uciekają gdzieś tam w przeszłość, rozpamiętują krzywdę, przywołują tę krzywdę, nie potrafią się od tego oderwać, obwiniają innych za swoje trudne sytuacje bądź jakieś marne sukcesy, a może i nawet brak sukcesów. Mają w perspektywie niestworzone cele, do których i tak nie dążą, bo mają poczucie, że i tak nie dadzą rady, bo zostali gdzieś tam kiedyś dawno skrzywdzeni. Co zrobić, żeby taka żaba mogła zamienić się w księcia? Ważne jest, żeby być na tu i teraz. My mamy ogromne trudności z czasem. Ciągle oscylujemy pomiędzy tym, co było i tym, co będzie. Ciągle emocje wyrzucają nas właśnie albo do przodu, albo do tyłu. Bycie na tu i teraz, cieszenie się tą chwilą, która jest tutaj. Ona pozwala chociaż na moment odpocząć w naszej głowie od ciągłego rozkminiania tego, co się kiedyś zadziało. Pozwala nam odpocząć i cieszyć się daną chwilą. Ale ona też pozwala nam przeżywać jakieś cierpienie tylko w tym momencie, kiedy to cierpienie nastąpiło. Nie musimy jakby rozciągać tego cierpienia na nieskończoną ilość dni. Pewna autentyczność, czyli jest taka zgoda na bycie tym, kim jestem, bez udawania. Jeżeli ktoś jest osobą flegmatyczną, nigdy nie będzie cholerykiem, ale też powinien się na to zgodzić. Taki jestem i dobrze mi z tym. Autonomia. To jest takie poczucie, że mam wpływ na to, co robię. Mam wpływ na to, kim jestem. Mam wpływ na to, kim mógłbym być, jeżeli bym zmienił pewne okoliczności. Autonomia to też jest taką zdolnością do kierowania sobą. W autonomii zawierają się też trochę takie, zawierają się te cztery elementy, jak świadomość. Świadomość samego siebie przede wszystkim, świadomość tego, kim jestem, świadomość rzeczywistości, świadomość czasu i świadomość innych ludzi. Odpowiedzialność, ale taka dobrowolna, adekwatna do sytuacji, odpowiedzialność za siebie, za podjęte decyzje. Spontaniczność, taka gotowość do bycia z innymi, gotowość do podejmowania relacji, gotowość do pewnych decyzji, które w danym momencie trzeba podjąć. I intymność, czyli taki element przygotowujący do tworzenia bliskich relacji z innymi ludźmi. Poczucie własnej wartości, te cechy żab i księżniczek, to są niezbędne atrybuty do tego, żeby móc powiedzieć o sobie, że jest się odważnym, że ma się w sobie gotowość do podejmowania pewnych odpowiedzialnych decyzji, które niestety mogą różne konsekwencje wywoływać. Bo mówienie prawdy nie zawsze będzie nas stawiało w dobrym świetle. Ono dać może nam poczucie, że spełniliśmy swój obowiązek, że czujemy się wolni, że jesteśmy wewnętrznie spokojni. Ale nie dla wszystkich ta prawda może być dobra. Którzy mogą być w związku z tym przeciwko nam. Ale mając takie cechy, albo walcząc o nie, rozwijając je w sobie, możemy się takich sytuacji nie bać. To tyle z takiej teorii o tym, czym jest odwaga i jak sobie budować taką gotowość do niebycia odrzuconym. Może ktoś z Państwa ma jakieś pytania?
Mam pytanie, był taki slajd, który mówił o konsekwencjach tego odrzucenia w dzieciństwie, że kobiety stają się wrogami nastawione, a mężczyźni zazdrości. Czego dotyczy ten kontekst wrogiego nastawienia i odmawiania współpracy?
Odmawianie współpracy to są osoby, którym trudno jest zaufać drugiej osobie. Jeżeli dochodzi do... Tutaj nie chodzi tylko o taką współpracę zawodową, bo to od razu tak się kojarzy, ale to ma też takie konotacje chociażby w przyjaźni. Przyjaźń polega na pewnym współzależności, zresztą życie małżeńskie również, małżonkowie współzależą. Jeżeli ktoś jest wrażliwy na odrzucenie, on nie będzie ze współmałżonkiem współpracował, dlatego że ciągle z tyłu głowy będzie miał, że cokolwiek nie zrobi, to zostanie odrzucony. I on żyje w ciągłym takim dyskomforcie. Nie wie, czy pozwolić mężowi na wyjazd służbowy, czy mu tego zabronić. W takim kontekście.
A wrogość?
Wrogość to jest takie... Z osobami, które są wrażliwe, jest trudno żyć. Nawet jeżeli te osoby mają przy sobie kochającą osobę, osoby wrażliwe są takie najeżone. A to wynika z tego, że nieustannie czują w sobie niepokój. One ciągle coś muszą rozpamiętywać, ciągle muszą coś interpretować, ciągle muszą się rozglądać, zastanawiać, czy gdzieś z zewnątrz nie ma jakiegoś ataku. Każda mina, krzywe spojrzenie, każdy ruch jest interpretowany jako wrogie przeciwko mnie. W związku z tym muszę się bronić. A broni się w różny sposób. Czyli, jak to się mówi, czasami ludzie zakładają maski w taki sposób. Albo jesteśmy cyniczni, lekceważący, ostro odpowiadamy. Są osoby takie najeżone.
Takie jakieś dziwne, poczucie, że jest trochę jakoś tak... Zamieszane odrzucenie jest
dużo
z odwagą.
Odrzucenie, jeszcze raz?
No właśnie, to jest akurat taka zbiorowa na odrzucenie, czy mówi o odrzuceniu. I to trochę jakby tak nie przystaje z tym tchórzostwem i odwagą.
Tchórzostwo.
To znaczy wiąże się. Często tak odwołując się do życia, bo tchórzostwo bardziej mi się kojarzy niekiedy. Współcześnie jest taką wykształconą postawą człowieka, który od dzieciństwa był uczony takiego konformizmu. On niekiedy to jest stan, to tchórze, bo uznajemy kogoś za tchórza, że on nie potrafi się wypowiedzieć, ale jest po prostu od tego dziecka uczony. Przez rodziców, przez ciocie, babci, wujków, szkołę i tak dalej. I generalnie ta osoba jeszcze często uczy inne osoby, co ty się będziesz wychylać mówić, nie mów tego czasem, po co? Ja tutaj przyszłam z takim nastawieniem, ja mówię trochę, że o tym będzie rokować, nie o tych sprawach codziennej odwagi, powiedzenia, czy tej modnej swego czasu asertywności, mówienia wprost tego, co robimy, co rozumiemy. Natomiast jakoś, no coś mi, przepraszam, mm-hmm.
Niekoniecznie tchórzostwo jest konformizmem i ono wynika z tego, że rodzice tak mnie nauczyli, żeby się nie wychylać. Tchórzostwo wynika też z obawy odrzucenia. Nie podejmuję pewnych zachowań, chociażby nie powiem, że Zuzia ukradła piórnik koleżance, nie dlatego, że mi mama mówiła nie wychylaj się, ale wiem, że jeżeli przeciwstawię się Zuzi, którą wszyscy w klasie lubią, to na pewno większość klasy przestanie mnie lubić, zostanę odrzucona. To nie jest taka chłodna kalkulacja, ale sami Państwo doświadczacie często takiej walki w sobie, co zrobić, jak się zachować, bo to może zepsuć mi relacje w grupie. I to nie wynika tylko i wyłącznie z tego, że ktoś mu powiedział, wpoił mi w dzieciństwie, że mam się nie wychylać. To jest lęk przed odrzuceniem w grupie. Lęk przed byciem na marginesie.
To też on się wydaje często bardzo słuszne, bo on właśnie
uruchamia
mechanizm rozsądku, przemyślenia sytuacji, czy ja rzeczywiście mam rację, czy ja komuś nie zrobię krzywdy, tak?
W mówieniu prawdy można zrobić komuś krzywdę?
Nie o to chodzi, tylko trzeba się upewnić, że ja mam tą rację, że rzeczywiście to, co
mam.
Wiem,
zakładamy, że mam. Zakładamy, że mam.
I teraz dalsza część to są właśnie te relacje, które się zaczynają burzyć wtedy, kiedy jesteśmy w sytuacjach przeróżnych, w grupie zawodowej, w zależnościach zawodowych, tak?
Zgadza się, głową.
Wiemy doskonale, zdaję sobie sprawę, że cały mechanizm poruszymy.
Oczywiście. Głowa nam podpowiada, żeby nie opuszczać bezpiecznego miejsca. Bezpiecznym miejscem jest siedzenie i w danym momencie nie wychylanie się. Być może jest to rozsądne wyjście, ale czy ono jest zgodne z naszym sumieniem? Bo tutaj jest kwestia tego, czy ja mam potrzebę powiedzenia prawdy, czy ja mam potrzebę zawalczenia o jakąś sprawiedliwość w danym momencie, biorąc pod uwagę to, że mogę stracić pozycję, rodzinę na przykład, majątek itd. itp. To są już takie wielkie rzeczy. Ale chociażby to jakiś drobiazg, że przestaną mnie w pracy lubić, że będą mówili to ta wariatka, która się wychyla.
Tak, ale co w sytuacji, kiedy postępujemy tak, żeby w Wilce ty ją pracowała?
No a może właśnie dalej że zasady jest tym, tak? Że na przykład czuję się tchórzem albo sobie, tak, nie czuję się z tym zgodnym.
Powiem Państwu, większość osób siedzi cicho. Dużo osób siedzi cicho. Pani kręci głową, bo Pani akurat nigdy cicho nie siedzi. Ale większość osób jest z zewnątrz sterownych, czyli siedzą cicho, nie chcą się wychylać, nie chcą robić sobie kłopotów i często myślą tak, a jak powiem prawdę, to jemu się krzywda stanie, a nie będę się wychylał, nie powiem czegoś wprost. Celowo też nie mówiłam o asertywności. Strasznie nie lubię tego słowa asertywność. Asertywność tak na dobrą sprawę nie zawsze działa. Asertywność polega na mówieniu o swoich emocjach. Przywołaniu sytuacji. Słuchaj, do sąsiadów na przykład się idzie, bo libacja już kolejny dzień i mówimy, od 3 dni Państwo głośno spędzacie noce, tutaj moje dzieci się nie wysypiają, ja rano idę niewyspana do pracy, czuję się zmęczona, czy Państwo mogliby się uspokoić chociaż na chwilę i co słyszymy? na przykład i co możemy z naszą asertywnością zrobić? Nic. Natomiast jest to odwaga pójść i wprost powiedzieć. Ale asertywne zachowanie no nie zadziałało.
Ja mam jeszcze takie pytanie, czy na przykład jeśli dziecko wyrasta w takiej rodzinie, gdzie jest powiedzmy dostatecznie obłaskane i w zasadzie wszystkie te warunki są spełnione, ale później jest jakiś tam przyczyn, no na przykład, nie wiem, zaczyna być, znaczy doświadcza jakiejś przemocy albo nędzy i tak dalej. Czy może wtedy, ja mam na myśli tak, nie wiem, 12-13 lat, czy może wtedy na przykład stać się taką osobą właśnie wrażliwą na odrzucenie?
Myślę, że pierwsze 3 lata dla dziecka są najistotniejsze, dlatego że wtedy tworzy się szczególna więź między dzieckiem a matką bądź inną znaczącą osobą. Tworzy się tak zwany styl przywiązania. Bezpieczny. Jeżeli mama jest na każde wyzwanie dziecka, zaspokaja jego potrzeby, jest obecna, jest czuła, to takie dziecko ma bezpieczny styl przywiązania. I ono w przyszłości, jak nie daj Boże, na przykład zabrakłoby rodziców, ono może się przywiązać też bardzo dobrze do dziadków, do cioci i będzie pełne ufności. Jeżeli w takiej rodzinie bezpiecznej pojawiają się jakieś trudności, na przykład ekonomiczne, to mimo wszystko niekoniecznie dziecko może być wrażliwe na odrzucenie, bo rodzice mogą zadbać o to, że ono, mimo że nie będzie miało Nike'ów czy Adidasów na nogach, ono będzie się czuło, że jest wartościowe, że jest kochane, że jest wyjątkowe. Nie musi tak być. To może się pojawić, jeżeli od samego początku brakuje tej więzi. I to najczęściej ma miejsce niestety w tym wczesnym dzieciństwie.
Ale na przykład jeszcze jeśli powiedzmy rodzina nie jest pełna, ale dziecko doświadcza tam radości i takiej wzajemności ze strony matki czy ojca, z kim jest. Czy jest narażone też bardziej jednak z powodu braku jednego z rodziców?
Chciałabym wierzyć, że nie. Natomiast nie da się ukryć, że badania, ja czytam te badania i one mnie trochę irytują i tak zamrażają, ale badania niestety mówią, to były badania przeprowadzone w Szwecji parę lat temu, że wśród dzieci, które są wychowywane w rodzinach niepełnych, wzrasta 2-krotnie tendencja do samobójstw, a 4-krotnie tendencja do nałogów, czyli narkomanii i alkoholizmu. To są badania. Nie wiem, jakie są style wychowania w Szwecji. Ufam, że jeżeli mama, która zostaje z dzieckiem czy z dziećmi, no stwarza takie warunki, żeby one czuły się bezpiecznie i myślę, że przy tych staraniach będzie wszystko dobrze. Nie opierałabym się tylko i wyłącznie na takich gdzieś tam publikowanych badaniach. Chociaż prawdą jest, że inaczej wychowuje się córki, inaczej wychowuje się synów i inni mężczyźni z takich synów samotnych mam wyrastają, niż ci, którzy byli wychowywani w rodzinach pełnych. Słucham? Nie, ja nie mówię gorsi. Słucham? Myślę, że subtelniejsi, bardziej tacy, w cudzysłowie, ale to nie jest złe stwierdzenie, kobiecy bardziej.
Ja mam takie pytanie, czy ten obraz tej osoby wrażliwej na odrzucenie się wpisuje również taką wrażliwość na odmowę? Na przykład można osobę bardzo zawolać prosto odmowę, że ktoś nie spełni prośby, tak. Że ktoś nie upamiętuje cel na przykład.
Tak. Jest taki ośrodek, tak zwany obręczy mózgu w głowie, który wywołuje bardzo nieprzyjemne doświadczenia w ciele w momencie, kiedy na przykład usłyszymy jakąś odmowę, albo na przykład rozstaniemy się z przyjaciółką. Przyjaciółka stwierdzi, że jesteśmy takie siakie i zerwie z nami przyjaźń. Ból jest tak silny, emocjonalny i fizyczny, prawie że równoważny z wsadzeniem ręki do ognia. Czyli nawet taki drobiazg jak odmówienie. Tak. Przede wszystkim trzeba byłoby się zdiagnozować, zastanowić, czy faktycznie jestem osobą wrażliwą na odrzucenie. Jeżeli spełniam któreś z tych objawów, mam któreś z tych objawów, trzeba byłoby zacząć trochę inaczej funkcjonować, powoli zmieniać siebie. Nie jest to proste, ale jest to możliwe. Otoczenie osób, które nas kochają, które nas wspierają, które mimo naszego takiego najeżonego sposobu bycia są z nami i pokazują nam swoją akceptację, to jest bardzo dużo. Te osoby wolno się aklimatyzują, wolno się oswajają, ale się oswajają. Potrzebują dłuższego czasu i potrzebują większego poczucia bezpieczeństwa. Jakby tych bodźców musi być więcej pozytywnych, żeby ta osoba mogła zdrowieć, powiedzmy.
Czy może być takie pytanie, że zwłaszcza kobiety, które mają problem z uczniami, z niemądrością, są właśnie wrażliwe na odrzucenie, mogą się bardzo łatwo plantywać w związki, gdzie są współzależne, w sensie nie potrafią zrezygnować albo zmienić czegoś w związku, który jest dla nich bardzo toksyczny.
Tak.
Czy tak może być?
Bardzo. Najczęściej znajdują właśnie takich mężczyzn, którzy je emocjonalnie niszczą, a one nie mogą się od tego uwolnić. Ale to też jest charakterystyczne dla takiego stylu przywiązania unikowego albo pozabezpiecznego. Tak, wchodzimy w takie relacje trudne, z których trudno nam się wyplątać, mając świadomość, że coś takiego się dzieje.
Ja mam pytanie, jeżeli osoba dorosła nie jest w stanie realizować poczucia odrzucenia przez grupę, ta wrażliwość jest tak wielka, to jaki styl psychoterapii, ale w tym przypadku jest, powiedzmy, no słowo najlepsze tutaj może nie pasuje, ale który jest dobry, to jest behawioralne wyuczenia się, powiedzmy, na nowo pewnych mechanizmów, czyli no nie, pozytywistyczne, czyli wartości, czy może tak głębokiego ciągle powrotu do przeszłości i grzebania w środowisku, gdzie no w mojej ocenie ta ostatnia tak dosyć może wyczerpywać średnie owoce.
Nie wiem, co dana osoba by chciała uzyskać, bo to wszystko też zależy, jak długo ma trwać terapia, jaki jest poziom intelektualny osoby, jakie ona ma oczekiwania. Jest mnóstwo czynników, które jakby decydują, jaką terapię wybrać. Na pewno behawioralno-poznawcza jest szybką terapią, która nauczy pewnych zachowań, które można już za chwilę będzie wprowadzać w czyn. I często ona mogłaby być na pierwszym miejscu. Natomiast jeszcze terapia wsparcia, czyli dawania dużo takich głasków danej osobie. A czy głęboka terapia, jeżeli jest taka potrzeba później, na przykład, kiedy ta osoba stanie już na nogi mocno, być może tak, ale to wszystko od indywidualnych jakby potrzeb danej osoby, chociaż z tą głęboką to bym...
Ja już też w ostatnich latach, tak mi się wydaje, społecznie bardzo stało się takie popularne właśnie wchodzenie na psychoterapię. Słusznie czy niesłusznie i jak na ile, jeżeli właśnie to powiedzmy sobie, funkcjonowanie społeczne. Jak na ile słuszne jest pójście na psychoterapię, a jak na ile no, radzenie sobie powiedzmy w swój sposób, ponieważ pójście na psychoterapię może de facto na ile się poczuć własnej wartości, przynajmniej w pierw, w tym poczuciu swojej wartości umniejszyć. Jeżeli odpowiednio postrzega się, czym jest psychoterapia.
Chciałam Państwu
powiedzieć. Jestem osobą, która przez problem innej osoby trafiła na terapię. Każdy jest ponad 2,5 roku. I przyznam szczerze, że Pan Bóg jeszcze przez żadną sytuację, żadną osobę, nic w moim życiu, to nie zmienił na dobre. Wydawało się rzeczy niemożliwe. Natomiast czy to pogłębiona, czy nie, to wszystko się działo razem. I to pewne rzeczy są nie do przewidzenia, jak się wtedy to nie działo, ale warto. I nie tylko ze swojego przykładu wiem, że ludzie po 50. Także się tak radykalnie zmienili, że nieprawda jest mówienie, że ludzie się nie zmieniają.
Najstarszą pacjentkę, która do mnie przychodziła na terapię, to była pani, która miała 78 lat. Bardzo pragnęła zmiany i bardzo o nią walczyła. Ja nie wiem, czy psychoterapia pomniejsza wartość danej osoby. Wczoraj koleżanka mi powiedziała, że najważniejsze rzeczy w psychoterapii dzieją się pomiędzy jednym a drugim spotkaniem, gdzie to pacjent pracuje nad tym, co wspólnie z terapeutą uzgodnili. To pacjent rządzi, w cudzysłowie, na terapię. To jego tempem terapia się toczy, a nie terapeutę. Nie zdarzyło mi się w zasadzie w praktyce prywatnej mieć pacjentów, którzy przyszliby tylko dlatego, że jest taka moda na psychoterapię albo że mają takie widzimisię. Natomiast w terapii takiej klinicznej tak, ludzie chcą, żeby się coś zmieniło, ale niekoniecznie chcą pracować nad tymi zmianami. Jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli już jest tak źle, że nie radzimy sobie ze swoimi objawami, no to trzeba poprosić o pomoc i tyle.
Myślę, że jest też zależne, jak się ta potrzeba stała psychologię i psychoterapii. Jeżeli ja bym tak ostrzegała, że obiegu ze mną jest coś nie tak, może i to psychologia, no to rzeczywiście, to może tak sobie myślę, że w kategoriach pokrycia różnych osób, jeżeli ja postrzegam psychologię jako narzędzie pomocne dla mnie, które mi wiele w życiu pokazuje, czy pomaga przy tym relacje z innymi ludźmi, no to wtedy ja się cieszę, że ja mogę się wziąć na to.
Bardzo, może to brzydkie słowo, modne stało się przychodzenie na terapię narzeczonych. Nie dlatego, że jakoś tłuką się w tym swoim narzeczeństwie, ale jeżeli stwierdzają, że jest im trudno się dogadać i gdzieś te trudności w nawiązaniu kontaktu mają swoje źródło, a kochają się i chcą ze sobą być razem, to dobrym pomysłem jest pójście na taką wspólną narzeczeńską terapię. Owszem, są plusy i minusy, bo ona może się zakończyć tym, że się rozstaną. Ale tak się dzieje. Mam koleżankę, która już ma kilka takich małżeństw z tych narzeczeńskich terapii.
Czy część ludzi, moim zdaniem, też odbiera psychologię czy psychoterapię jako taką idę sobie, żeby sobie pomóc, a to jest taki kawał ciężkiej pracy, tak strasznie ciężkiej pracy, że gdyby jakby postronni to wiedzieli, to chyba by tak nie myśleli.
W życiu bym nie poszła na psychoterapię. Także ja bardzo podziwiam swoich pacjentów i wielu pacjentom to mówię, że cenię ich za odwagę w przejściu i takim otwieraniu się i jeszcze w takiej gotowości, takiej determinacji do zmieniania się. To wymaga olbrzymiej odwagi. Czasami też takiego poczucia, że się zostanie odrzuconym. Ostatnio pacjentka, która przyszła do mnie w kwestii wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie, miała ogromny dylemat, bo czuła się, że jeżeli o tym mi opowie, ja ją wyśmieję albo odrzucę. Czyli też jest taki lęk, a pomimo to przychodzi i mówi. To jest ogromna odwaga. Nie ma pytań.
Może jeszcze ja zapytam, co zrobić z utrwalonym fałszem, który jakoby ma tworzyć normalną codzienność?
A kto ten fałsz produkuje?
No, jest osoba, która produkuje.
No to ja Państwu powiedziałam, że jeżeli jest ktoś, kto nie chce, żeby prawda wyszła na jaw, albo nie chce się zmieniać, bo na przykład taki mąż, który zdradza żonę i mówi, że to jest nieprawda, bo nie chce od żony odejść, nie chce rozpadu małżeństwa, bo jest mu wygodnie, od czasu do czasu zajrzy do kochanki, to on będzie robił wszystko, żeby ta prawda na wierzch nie wyszła. Więc on będzie stosował różne metody, chociażby to, że będzie mówił, że głupoty gadasz, że...
To można zaakceptować?
No. A można? A trzeba?
Trzeba.
A trzeba?
Nie można, wiesz, bo nie da się co z tym robić. Jak sobie z tym radzić?
To jest pytanie do każdego z Państwa. Jedni to akceptują, inni mówią dosyć. Jeżeli akceptuję, to ponoszę konsekwencje. Godzę się na takie życie, na bycie kim? Przyzwalam na bycie tym, kim mąż mnie czyni. Przyzwalam na jego podwójne życie. Jak mogę się z tym czuć? Ale mam małżeństwo. Jestem żoną. Ostatnio pacjentka mi powiedziała, bo to jest status. A kim ja będę, jak się rozwiodę z mężem?
No niestety te sprawy często przychodzi na taką postawę, ponieważ jedna, nie powiem, że pacjentka, ale w momencie, kiedy wspierana była przez środowisko najbliższe i te przyjacielskie w formie różnorodnej pomocy, jako matce samotnej bez ojca, nagle, kiedy rozwód doszedł do skutku, wszyscy się od niej odwrócili. Rozwódka. Niebezpieczna dla otoczenia.
Niebezpieczna.
Najserdeczniejsza koleżanka, która cały czas męża do niej wysyłała, żeby jej pomógł, a to wanna się zatkała, a to coś tam, nagle zatrzasnęła drzwi. Chwilą właśnie
rozwoju,
także to są takie sytuacje.
Okej, ale to jest. Ale to jest podjęcie ryzyka bycia odważnym. Albo jestem. Tak, to jest gotowość na tą pewną pustkę.
No to też jest takie sprawdzenie sytuacji, która jest rzeczywiste przyjaciela.
Tylko, że myślę, że jest sytuacja, osobą wierzącą jest sobie niebo trudniej, bo to jest święty sakrament małżeństwa.
A czy rozwód rozwiązuje sakrament małżeństwa?
Nie.
No to w czym jest
problem? Ale de facto rozkłada się to małżeństwo.
A jeżeli pani mąż sypia od 8 lat z różnymi babami, to istnieje małżeństwo między wami? Święty sakrament małżeństwa?
Tak, istnieje.
Jakie to jest małżeństwo?
Beznadziejne, ale
i co? I teraz pytanie. Podtrzymuję takie status quo? Godzę się na bycie, no kim? Jeżeli pozwalam mężowi na coś takiego.
A jeśli na przykład...
No, jeżeli się nie godzę...
Jeżeli się nie godzę, stawiam granice. Tymi granicami niekoniecznie musi być rozwód, ale separacja. Ona daje mi pewną jasność. Ja nie wyrażam zgody na takie życie, więc albo ty zmieniasz coś i wtedy na nowych warunkach tworzymy małżeństwo, ale takie autentyczne, albo robisz co chcesz. Natomiast sakrament małżeństwa zobowiązuje mnie do czego?
Wierności.
Do wierności, czyli do życia w samotności. Ale kobiety, tak na dobrą sprawę, zasłaniają się sakramentem małżeństwa, bo boją się być same, boją się podjąć decyzję. Lepiej być byle jak z takim chłopem, ale się go ma, jest się żoną. Koleżanki się nie odwrócą, tak jak pani powiedziała. ma się nadal przyjaciółki, które wspierają. Społecznie jesteśmy akceptowane.
Ale to czasami może być też niewiedza. Mi się wydaje, że jest gro kobiet, które na przykład rzeczywiście uważają, że jakby separacja czy rozwód, tak jak pani tutaj mówi, że to nie zmienia faktycznie statut, znaczy nie zmienia faktu, że się jest żoną, ale no ja przynajmniej znam wiele kobiet takich, które uważają, że no nie można się rozwieść, czy nie można, nawet jeśli są już takie sytuacje, gdzie tak dalej.
Zobaczcie, życie w podwójności powoduje ogromny dyskomfort wewnętrzny. Takie kobiety zaczynają chorować. Najpierw zaczynają być znerwicowane, pojawiają się depresje, a czasami można wpaść w psychozę. Dlatego, że mąż robi takie uniki, takie myki stosuje, tak manipuluje, że my nie wiemy, gdzie jest prawda. To koszmarnie cierpią kobiety i trzeba temu powiedzieć dosyć.
Co
dzieci żyjące w takim...
Ale co dzieci mogą być w tej sytuacji, kiedy mąż manipuluje prawdą?
Dzieciom można powiedzieć dużo rzeczy, ale na jakby ich poziomie. One muszą wiedzieć, dlaczego mama z tatą na przykład nie mogą być razem albo czemu się kłócą, ale szczegółów znać nie muszą. Zresztą dzieci i tak rozumieją, że coś jest nie tak. Jeszcze nieświadome tkwią w takim lęku. To też rodzi później takie powody do lęku przed odrzuceniem, bo jeżeli rodzice się kłócą, no to dzieci boją się, że to przez nie. Najczęściej jest to pierwsza rzecz, która dzieciom przychodzi do głowy. To moja wina, bo porządku nie miałam w pokoju. Albo że dostałam dwoje.
A jeśli jest tak, że na przykład powiedzmy w małżeństwie jedna osoba kłamie, tak? Czy druga próbuje mówić tą prawdę i jest, no, jest oskarżana o to, że jest głupia, że jest
kłamie
i tak dalej, wysiela się i tak dalej. Ale po jakimś czasie, na przykład, nie wiem, minie kilka godzin czy dzień takiej kłótni już i tam, no i przyjdzie ten małżonek i powie, słuchaj, no ty masz jednak rację. Czy to jest już jakiś moment, nie wiem, gdzie jakaś coś się zmienia? Czy, bo może tak często być, prawda?
Nie wiem. To trzeba byłoby się małżeństwu przyjrzeć. Może być tak, że mąż może w pierwszej chwili chcieć mieć własne zdanie. Nieważne, czy ono czy ma rację, czy nie ma, chce mieć, albo ma wizję. No to taka moja fantazja teraz. A później jak to przemyśli, to przyznaje się do błędu. Warto o tym porozmawiać, czemu tak się dzieje. W momencie, kiedy opadną emocje, dopytać. Bo może to być błahostka. Niekoniecznie musi być już jakaś taka rzecz, nad którą warto się zastanawiać.
A czy uważa pani, że czasami trzeba pomocy osoby z zewnątrz, w sensie zobaczenia sytuacji na przykład rodziny przez osoby z zewnątrz, bo małżonkowie, na przykład trwający w konflikcie, czy tam jedna strona, nie jest w stanie obiektywnie ocenić sytuacji, na przykład powiedzmy, że żona podaje męża o alimenty, nie o to alimenty, bo on nie łoży na rodzinę, licząc się z tym, że no, może rozbić rodzinę, w sensie, że może stanie się jej wrogiem, że to się odbije na dzieciach. Jakby, co jest lepsze, czy gdzie jest fikcja, gdzie jest dobre dążenie do prawdy? Czy taka osoba, powiedzmy, że ona jest w stanie sama to ocenić, czy potrzebuje osoby z zewnątrz?
Nie wiem, czy koniecznie potrzebuje oceny z zewnątrz. Jeżeli ma taki trzeźwy osąd, potrafi ogarnąć refleksją to, co się dzieje, z kimś o tym porozmawiać i przejrzeć się temu z różnych stron, to może niekoniecznie potrzebować pomocy. Natomiast pomoc na pewno jest potrzebna wtedy, kiedy nie wie, co się dzieje, kiedy jest zdezorientowana. Pomoc takiemu małżeństwu może być potrzebna wtedy, kiedy oboje czują, widzą, że nie dogadują się i idą na noże. Każdy ma swoją prawdę, ale chcą być razem, chcą coś zmienić. To wtedy trzecia osoba jest im potrzebna do pokazania tej takiej prawdy, która jest ich wspólnym odniesieniem, bo każdy patrzy z innej strony. Znaleźć tą prawdę dla obojga wspólną. Wtedy taka osoba jest potrzebna. Wiele osób rozwodzi się na przykład nie korzystając z pomocy terapeutów. mają przyjaciół, którzy widząc sytuację z boku mówią, słuchaj, masz rację, ale poprzyglądaj się jeszcze temu, temu. Czasami oczywiście niektóre podpowiedzi mogą być bzdurne. Wszystko zależy od takich indywidualnych potrzeb. Jeżeli ktoś chce być w porządku ze sobą, chce mieć więcej danych na temat jakiegoś radykalnego ruchu, to pyta.
To pytanie tutaj odnosi się do rozwoju i uwagi w relacjach rodzic i dziecko.
Rodzic z dziecko. Ja myślę, że takie są dwa elementy. Jest relacja między matką i córką. Często te relacje matki z córką są bardzo toksyczne. Mimo że to są dwie kobiety najbliższe sobie, to między nimi może dochodzić do różnych interakcji. Odwaga może polegać na tym, że córka przeciwstawi się swojej matce. Odetnie korzenie, odetnie pępowinę. Tak. Ale wiele matek na to nie pozwala. I tchórzostwem byłoby to, gdyby ona ze względu na to, że mama jest sama, bo się rozwiodła przecież 20 lat temu, kiedy miałam 2 lata i mnie wychowywała w takim trudzie, nie wyszła za mąż, więc ja nie mogę się wyprowadzić i żyć na własny rachunek. I się tak, ale są ze sobą. Tchórzostwem, na przykład w relacjach między ojcem a córką, są takie relacje, w cudzysłowie powiem, kazirodcze, kiedy mężczyzna zaczyna zauważać swoją córkę jako piękną kobietę i taki ma dyskomfort w sobie, naturalny, po prostu, reaguje na piękną kobietę i zaczyna mieć obawy, że coś z nim jest nie okej, i tworzy dystans między sobą a córką. Zamiast cieszyć się, że jest zdrowym facetem, który reaguje zdrowo na piękną kobietę i zaakceptować taki stan rzeczy i gdzieś te emocje sublimować, to ucieka. To jest tchórzostwo. Bohaterstwem, odwagą jest przyznać się w sobie albo pogadać z jakimś kumpelem, mądrym facetem o czymś takim i kochać swoją córkę jako piękną dziewczynę. Bo on dla niej jest pierwszym mężczyzną takim, któremu ona chciałaby się podobać. I nie ma tutaj żadnych konotacji seksualnych.
Takie psychiczne, tak. Emocjonalne i te zazdrości. To jest tchórzostwo czy odwaga powiedzieć konkretnie dzieciom wprost, że coś źle robią.
Oczywiście, no przecież czy rodzice mają rację zawsze? Przecież można powiedzieć do dziecka, ojejka, mama się pomyliła, albo nie wiem, ale możemy sprawdzić to w książce czy gdzieś tam w internecie, albo przeprosić dziecko za to, że się na nie krzyknęło, albo za coś. To też jest odwaga. Nie mamy zawsze racji.
Przeprosić to odwaga.
W ogóle odwaga to przeprosić. Przeprosić to odwaga kogokolwiek.
Słucham? Nagranie, kolega dał mi... Oj, nie ten dyktafon, będę mówił o tym tutaj. Dziękuję, jeśli się przepraszam bardzo. Prosił cię przekazać.
Dobrze. Ktoś ma jeszcze jakieś pytania?
A ja się chciałam zapytać, mówię o osobie, właściwie na osobie, czy o osobie, która jest chora i ona jest jakby podwójnie ważna na konsultanie, ponieważ ona nie może zastosować odwagi, ale też nie jest kurzem, żeby podjąć jakieś kroki, ale choroba powoduje, że ona nie może pójść do przodu. Ja bym tutaj pani dała radę, czy też jakiś kierunek myślenia dla
tej. Ja nie wiem, czy choroba powoduje, że nie ma się odwagi. Nie do końca się z tym zgadzam.
Ale choroba nie ma siły jakby, nie ma takiego przekonania, że mogłaby przez to, że jest chora.
Właśnie, nie ma przekonania. Natomiast choroba, jakby sama walka z chorobą, dążenie do zdrowia, uczestniczenie aktywne w procesie zdrowia może być odwagą. I warto chorej osobie o tym mówić. Ja nie wiem, na co ona jest chora, somatycznie czy psychicznie?
Nie, somatycznie.
Somatycznie. To aktywne uczestniczenie w procesie zdrowienia może być ogromną odwagą. Jest wiele teraz takich medialnych osób, które, chociażby Stasiu Mela, które tak na dobrą sprawę dzięki własnej chorobie, niesprawności swojej stali się takimi ważnymi osobami dla wielu niepełnosprawnych. To jest kwestia wspierania, pokazywania, że choroba nie jest sytuacją, która musi koniecznie marginalizować, ale to jakby środowisko ma pokazywać. Wspieranie, to jest tak, mówi się o tym, mówi się tutaj o takiej terapii wspierającej. Taka osoba ma aktywnie uczestniczyć w życiu rodziny, w życiu grupy społecznej na tyle, na ile może. Ale to też powinno być bardzo zauważane i bardzo tak cenione. Bo chore osoby są nam potrzebne. Chociażby dlatego, żeby się od nich uczyć właśnie tej odwagi, tego męstwa w znoszeniu cierpienia. Ona musi o tym wiedzieć. Gorzej jest z osobami chorymi psychicznie, dlatego że one jakby tak stygmatyzowane są przez środowisko, bo choroby somatyczne jakoś tak są bardziej akceptowane przez nich. Osoby niepełnosprawne jakby więcej mają przywilejów, jakby więcej sobie wywalczyły. Osoby psychicznie chore nie. One nie wyjdą na ulicę, nie będą mówiły, aczkolwiek niektóre wychodzą. Są takie programy. Schizofrenię otwórzcie drzwi, gdzie osoby niepełnosprawne, psychicznie chore pokazują się i mówią, że one też normalnie potrafią żyć, ale generalnie to jest olbrzymia grupa osób stygmatyzowanych z powodu niewiedzy na ten temat, no i obawiających się, że mogą tracić pracę albo przyjaciół, albo będą wyśmiewani i za nich też trzeba czasami coś powiedzieć. To dziękuję bardzo.